Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ostatecznym rozrachunku Rosja poniesie porażkę, a Ukraina zostanie odbudowana i będzie suwerenna. W cotygodniowym podcaście szef rządu przypomniał, że podczas ostatniej międzynarodowej konferencji darczyńców zebrano ponad 6 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie. Premier zauważył, że bierzemy udział w potwornie trudnym maratonie, w którym nie możemy się poddać. Wskazał też, że polityczne i gospodarcze konsekwencje agresji Rosji na Ukrainie dotykają nas wszystkich. Dlatego, jak zaznaczył podczas konferencji, poza zbiórką ogromnych środków, miały także miejsce ważne rozmowy z liderami państw i partnerami ze świata biznesu.
W czasie każdego spotkania mówiłem właśnie to, że nie wolno nam do wojny się przyzwyczaić, że pomoc trzeba organizować tu i teraz, bez żadnej zwłoki. To nie tylko polska, ale też europejska racja stanu. Ale w rozmowach podkreślałem także, że o naszych wysiłkach nie możemy myśleć w kategoriach sprintu, bo jest niestety ryzyko, że po takim festiwalu solidarności, w jakim dziś wszyscy uczestniczymy, łatwo o zadyszkę. Prawda jest taka, że bierzemy udział w potwornie trudnym maratonie. Tak, w ostatecznym rozrachunku Rosja poniesie porażkę, a Ukraina zostanie odbudowana. Ukraina pozostanie suwerenna. Ukraina będzie wolna, ale w tym maratonie nie możemy stracić sił.
Przypomnijmy, inicjatorami międzynarodowej konferencji darczyńców na Ukrainie byli premierzy Polski i Szwecji, a partnerami wydarzenia przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. W konferencji udział wzięli szefowie rządów i ministrowie z kilkunastu państw europejskich. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ekspertami sektora bankowego. Ma ono dotyczyć lokat. Więcej na ten temat w relacji Anny Wusek.
Według GUS-u inflacja wynosi 12,4%. W ramach walki z wysokimi cenami towarów i usług Rada Polityki Pieniężnej już po raz ósmy podniosła stopy procentowe, tym razem o 75 setnych punktu procentowego. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego po podwyżce wynosi 5,25%. Zmiana ta oznacza wyższe raty kredytów. Jednocześnie oszczędności Polaków tracą na wartości. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach zwrócił się do banków o podwyższenie oprocentowania depozytów i lokat. Postulat ten popiera ekonomista dr Artur Bartoszewicz. Gość Polskiego Punktu Widzenia w telewizji Trwam wskazał na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji.
Musimy przebudować system bankowy w taki sposób, że on rzeczywiście zaczął konkurować i karać bank za to, że ignoruje podwyższanie stóp procentowych, które widzi ze strony Rady Polityki Pieniężnej, i nie przenoszenie tego na stopy depozytowe. Stopy depozytowe muszą ruszyć. One powinny już dzisiaj być na poziomie połowy inflacji. 6-7% to jest nic w sytuacji, kiedy 12% jest inflacja. My musimy zachęcić ludzi do tego, żeby przestali wydawać. My musimy wytworzyć obligacje dla ciułaczy, dla tych najbiedniejszych. Trzeba szybko uruchomić mechanizm, dzięki któremu ludzie, którzy mają po 10, po 20, po 30, czasami po 50 tysięcy, zostaną te oszczędności utrzymane w wartości, bo inaczej będą ludzie na ulicy.
Rząd liczy na autorefleksję ze strony banków w sprawie lokat i depozytów. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w przyszłym tygodniu premier spotka się z ekspertami sektora bankowego. Rozmowa ma dotyczyć tego, w jaki sposób pewne rozwiązania wprowadzić bez dodatkowych regulacji ustawowych, wyjaśnił Piotr Müller. Dodał, że jeśli to nie poskutkuje, to być może trzeba będzie szukać nowych rozwiązań.
Władysław Kosiniak-Kamysz już chyba się pogodził z przegraną PSL-u na wsi. Próbuje teraz odzyskać tak zwanych małomiasteczkowych i wielkomiejskich wyborców. W ten sposób ostatnie działania lidera Koalicji Polskiej ocenił socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. W tym tygodniu na konwencji ogłoszono, że do Koalicji Polskiej dołącza nowe ugrupowanie Centrum dla Polski. Utworzyli je m.in. Ireneusz Raś i Kazimierz Michał Ujazdowski oraz środowiska samorządowe. W ten sposób lider ludowców chce zawalczyć o wyborców, którzy nie popierają PiS-u, ale także nie akceptują niektórych progresywnych pomysłów Koalicji Obywatelskiej, powiedział w telewizji Trwam socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. W ocenie eksperta te kroki jeszcze bardziej zmniejszają szanse na wspólną listę opozycji, o którą apeluje Donald Tusk.
Donald Tusk gra o przywództwo na opozycji. Coraz gorzej mu idzie. Pan Kosiniak-Kamysz to widzi, pan Hołownia to widzi, więc nie mają już teraz respektu wobec Donalda Tuska. Donald Tusk nie może zrezygnować z tej narracji, no bo to była racja jego powrotu do polityki. On miał być tym czynnikiem jednoczącym całą opozycję, swoją siłą, swoim autorytetem miał przyczynić się do tego zjednoczenia. To się nie udało i to się nie uda. No jeszcze ten nieszczęśliwy jego pobyt na Węgrzech i wsparcie właśnie tej koalicji antyfideszowej, która się skończyła na głęboką porażką tych ugrupowań opozycyjnych, no wzmacnia jeszcze narrację pana Kosiniaka-Kamysza i Hołowni, no i nie pozwolą z siebie uczynić przystawki dla pana Donalda Tuska.
W powodzenie ugrupowania pod przywództwem Kosiniaka-Kamysza wierzą m.in. były prezydent Bronisław Komorowski oraz opozycjonista w PRL Aleksander Hall. A z najnowszego sondażu Social Changes dla W Polityce.pl wynika, że gdyby wybory odbywały się już jutro, Zjednoczona Prawica mogłaby liczyć na 37% poparcia, Koalicja Obywatelska na 27%, a Polska 2050 na 12%. Do Sejmu nie weszłyby PSL, Kukiz15 i Porozumienie. Obwodnica w Koziegłowach na Śląsku otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W sobotę została podpisana umowa w tej sprawie. Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789. Inwestorem jest Zarząd Województwa Śląskiego. Inwestycja uzyska 100 milionów złotych wsparcia. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 200 milionów złotych. O znaczeniu tej decyzji mówił na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu przypomniał, że równolegle są realizowane inwestycje w ramach drugiego programu 100 obwodnic. Podkreślił, że te programy nie są połączone, ale się uzupełniają. Cel jest wspólny, jak dodał. Chodzi o to, by polskie drogi były bezpieczne.
Te drogi krajowe, na których realizujemy program 100 obwodnic i te drogi samorządowe, szczególnie drogi wojewódzkie. Użytkownicy tych dróg nie rozróżniają, nie muszą tego czynić, kto zarządza drogami. To odpowiada za bezpieczeństwo na drodze, która przebiega wokół domu, drodze, którą mieszkańcy udają się do pracy, do szkoły, w celach różnych, życiowych, codziennie z nich korzystają. Użytkowników dróg interesuje to, żeby te drogi były bezpieczne, a zarządzający tymi drogami powinni umieć się porozumieć, powinni potrafić się porozumieć. I województwo śląskie jest kolejnym przykładem współpracy rządu z samorządem.
Rządowe dofinansowanie obejmuje zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnicy. Planowany termin oddania do użytkowania nowej trasy o długości ponad 7 km to koniec 2027 roku. Inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i udrożni ruch. Jest to też odpowiedź na apele mieszkańców. Minister infrastruktury wyraził nadzieję, że kolejne władze wojewódzkie podejmą współpracę z rządem i skorzystają z Funduszu Rozwoju Dróg. W bazylice archikatedralnej w Łodzi sprawowana była msza pogrzebowa księdza biskupa Adama Lepy. Senior archidiecezji łódzkiej spoczął w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu. Mszy pogrzebowej przewodniczył jałmużnik papieski, ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, senior archidiecezji łódzkiej. Ksiądz biskup Adam Lepa urodził się 17 marca 1939 roku w Łodzi. 60 lat pełnił posługę kapłańską i 34 lata biskupią. Zmarł 27 kwietnia w wieku 83 lat. Ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek złożył osobiste świadectwo wielkiej gorliwości pasterskiej księdza biskupa Adama Lepy.
Zawsze mogłem na niego liczyć. Nigdy niczego mi nie odmówił, kiedy w rachubę wchodziły zadania pasterskie. Więcej, dzielił ze mną w pełni odpowiedzialność za oblicze Kościoła łódzkiego. Był zaiste wypróbowanym i niezawodnym współpracownikiem.
Wdzięczność za szlachetną postawę kapłańską księdza biskupa Adama Lepy wyraził w przesłanym liście papież Franciszek. List odczytał ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś z diecezji łódzkiej.
Jego świątobliwość Franciszek wyraża przekonanie, że do domu Ojca po wieczną nagrodę odszedł pasterz, który gorliwie pełnił swoją posługę w duchu biskupiego zawołania in caritate et patientia, w miłości i cierpliwości. Ojciec Święty dziękuje Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią świętej pamięci biskupa Adama.
Ksiądz biskup Adam Lepa był autorem 12 książek i kilkuset artykułów poświęconych głównie środkom masowego przekazu. Był także wielkim przyjacielem Radia Maryja i telewizji Trwam oraz inicjatorem cyklu sympozjów Oblicza w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie rozpoczęła się w sobotę nowenna ku czci męczennika. Wierni będą się modlić za jego wstawiennictwem o pokój na Ukrainie i pomyślność dla Polski. Do włączenia się w modlitwę zachęca ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Nowenna poprzedza uroczystości ku czci świętego Andrzeja Boboli, które przypadają 16 maja. Święty Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski. Był gorliwym kaznodzieją i spowiednikiem. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie Poleskim 16 maja 1657 roku. Ksiądz Roman Swoboda, wicekustosz sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, wskazuje, że do tego świętego odwołujemy się zawsze w momentach trudnych dla historii naszego kraju i Europy.
Andrzej jest patronem jedności, patronem pokoju. Pokoju nie tylko między Polską, Ukrainą, pojednania między Polakami a Ukraińcami, ale patronem pokoju w ogóle. I to jest pierwszy motyw, do którego chcemy odwołać się w tej naszej nowennie. I myślę po prostu, że bardzo jego wstawiennictwa w tym czasie potrzebujemy.
Ksiądz Roman Swoboda dodaje, że nowenna jest też wielkim dziękczynieniem za to, co już w relacjach między Polakami i Ukraińcami się zadziało. Do Świnoujścia dotarł setny transport LNG z Kataru, poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Gazowiec dostarczył do gazoportu około 120 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji w ramach długoterminowego kontraktu. Z kolei w tym tygodniu do terminalu w Kłajpedzie dotarł statek z pierwszym ładunkiem LNG. Także przeznaczony dla polskiej spółki. Cały czas trwa dywersyfikacja dostaw do Polski. Systematycznie zwiększane są także możliwości wykorzystania dostępnych mocy gazoportu w Świnoujściu. Te działania zapewniają bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom, podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.
Terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu pracuje pełną parą, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W tym miesiącu do Świnoujścia płynie 6 statków z gazem. W ciągu roku przyjmiemy 50 jednostek, to będzie rekord. A właśnie uruchomiliśmy połączenie gazowe na granicy Polski i Litwy, skąd będziemy sprowadzali do kraju gaz dopływający do litewskiego terminala w Kłajpedzie. Dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości, wizji prezydenta Lecha Kaczyńskiego udało się uniezależnić Polskę od rosyjskich dostaw. Gdyby inne kraje Unii Europejskiej poszły drogą wytyczoną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, dziś Unia mogłaby nałożyć bardzo daleko idące sankcje na Putina.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przypomniało, że od początku tego roku do Polski zawinęło 6 statków z Kataru, 8 ze Stanów Zjednoczonych oraz 2 z Nigerii. Ostatnia dostawa LNG jest 164. od uruchomienia gazoportu w Świnoujściu. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.